Dzień dobry, dziś zaczynamy iście kozacką serię spotkań. I jeśli ktoś teraz pomyślał, że nie, to jest niemożliwe, żebyś panie Drewniak upadł aż tak nisko, jeśli chodzi o poczucie humoru, i to nie może być tak oczywiste, że chodzi o opowieść o kozakach, no to przykro mi, dokładnie tak jest. Przechodząc już jednak do sedna sprawy, to kozacy kojarzą się większości z nas z ogniem i mieczem i powstaniem Chmielnickiego. Jednak przed tymi wydarzeniami miało miejsce sporo kozackich akcji, które raz dzieliły, a raz łączyły we wspólnych interesach. Warto się im przyjrzeć. Przy mikrofonie Wojtek Drewniak. Zapraszam na program W Drewniakach przez świat. Zanim przejdziemy do bardzo burzliwych relacji polsko-kozackich, to musimy trochę czasu poświęcić na wyjaśnienie sobie, skąd się kozacy wzięli i gdzie urzędowali. Pierwsze skojarzenie? No pewnie, że Ukraina. Gdzie jest dzisiaj Ukraina, to każdy wie, ale w dawnych czasach, konkretnie w wiekach XIV i XV, Ukrainą nazywano tereny pograniczne generalnie. Dopiero w wieku kolejnym utarło się, że Ukraina to określenie konkretnych ziem na wschodzie. I tutaj spotyka się czasem w książkach takie określenie: ziemie wokół Kijowa, Bracławia i Czernichowa. Domyślam się, że nie dla każdego jest to jasne, to też sobie wyjaśnijmy. O ile Kijów wiadomo gdzie jest, to Bracław leży na południowy zachód od dzisiejszej stolicy Ukrainy, mniej więcej w takiej odległości jak Lublin od Lwowa. Natomiast Czernichowo jest na północ od Kijowa, trochę bliżej niż Lublin od Lwowa, ale nadal niezły kawał drogi. Wiem, że może nie są to perfekcyjnie podane odległości, ale chodziło mi głównie o to, żebyśmy sobie wszyscy zdali sprawę, o jak rozległych terenach tutaj mówimy. To jednak jeszcze absolutnie nie koniec, bo bardzo ważnym elementem ukraińskiego krajobrazu był i w sumie nadal jest Dniepr. Ów Dniepr, czyli może na wszelki wypadek dodam, ogromna rzeka, dzielił rejon na dwie części. Na północy były lesiste i ludne ziemie, a na południu były stepy. Ogromne, nizinne tereny, które nazywano dzikimi polami albo zaporożem. I tutaj pojawia nam się słowo, które też większość słyszała, ale nie każdy dobrze wie, co to znaczy. I nie ma się czego wstydzić, już wszystko tłumaczę. Zaporoże to określenie terenów leżących za porochami, które występują na Dnieprze. No dobra, a co to u licha były te porochy? Oddajmy głos pewnemu cesarskiemu posłowi, który całkiem nieźle to wytłumaczył. Porochy są to rafy lub skalne miejsca, które są częściowo pod wodą, częściowo na jej poziomie, niektóre zaś wysoko wystają nad wodą. Przez to jazda jest bardzo niebezpieczna, szczególnie gdy woda jest mała, a w najniebezpieczniejszych miejscach ludzie muszą wysiadać i częściowo łodzie powstrzymywać długimi linami lub powrozami, częściowo wchodzić do wody, podnosić łódź ponad spiczastymi kamieniami i powoli przenosić. Te właśnie porochy, ciągnące się przez jakieś 80 km, wyznaczały granice. Na południe od nich leżało dzikie Zaporoże, jednak dzikie nie oznaczało wcale, że pozbawione życia. Na terenach naddnieprzańskich trzeba się było w sumie postarać, żeby umrzeć z głodu, bo aż się tam roiło od zwierzyny, ryb, a i wege opcji było sporo, bo roślinności, żyzna, gleba w okolicach Dniepru proponowała całkiem niemały wachlarz. Okej, było też trochę nieciekawych czynników, jak choćby niepojęte wręcz ilości komarów, no ale coś za coś. Gleby były żyzne i to było ważniejsze dla tych, którzy tam przebywali. Skąd brali się ludzie, którzy przybywali tam uprawiać ziemię? Przybywali z różnych stron, z Mazowsza, Lubelszczyzny, Niemiec, Mołdawii, państwa moskiewskiego, bo to były tereny pogranicza Rzeczypospolitej, Moskwy właśnie i Hanatu Krymskiego. Ludzi, którzy przybywali na te tereny, możemy sobie podzielić na trzy grupy. Pierwszymi byli mniejsi lub więksi przestępcy, którzy uciekali na pogranicze, żeby uniknąć kary za to, co mieli na sumieniu. Liczyli na to, że jak już się zaszyją tak daleko, to nikomu nie będzie się chciało ich szukać i często mieli rację. Inną, bardzo dużą część mieszkańców Zaporoża stanowili też uciekinierzy, tylko już nie złodzieje, a chłopi. Ci z kolei często z rodzinami uciekali zaczynać nowe życie, kiedy ich pan ziemski stawał się już nieznośny. Zwłaszcza, że w XV i XVI wieku w kraju dokręcono jeszcze pańszczyźnianą śrubę. Tak bardzo, że lepiej było dla niektórych ruszyć w nieznane i zaczynać wszystko od nowa. Trzecią grupę stanowili z kolei tak zwani dobycznicy, czyli na dzisiejsze freelancerzy. Mieszkali w mniej lub bardziej oddalonych miastach, a na dzikie pola przyjeżdżali na czas wiosenno-letni, żeby łowić ryby, polować, wybierać miód, a na zimę wracali. To właśnie oni okazali się kluczowi, bo jako pierwsi postanowili jakoś zabezpieczyć się przed irytującymi sąsiadami. kim konkretnie? Tatarami z Hanatu Krymskiego, którzy najbardziej na świecie lubili łupieszcze wyprawy. Starcie z taką pazerną na łupy ekipą nie było niczym przyjemnym, to też właśnie dobytnicy zaczęli łączyć się w większe grupy, żeby w razie czego móc się skuteczniej bronić. Szybko okazało się, że ludzie ci nie tylko spoko łowią ryby, ale generalnie w bitce się nie cackają, a Tatarzy wymyślili na takich odważnych i bitnych osadników specjalne określenie, tak jest, kozak. Zresztą do dziś kozakiem nazywa się często odważnych, a i często awanturniczych kolegów, prawda? Wracając jednak do ówczesnych kozaków, to bardzo szybko zaczęli się organizować w bractwa, które miały w zwyczaju obradować na stojąco. A nad czym obradowano? Choćby nad tym, kto ma być atamanem, czyli takim dowódcą. To jednak nie koniec, bo szybko zaczęli też zakładać sicze i znowu znajome słowo, prawda? Jednak o tym, jak wyglądały warowne obozy kozaków, kto je zakładał i czy mogły tam mieszkać dziewczyny, a także o tym, co stało się, kiedy bogacze zaczęli doceniać wojskowy potencjał kozaków, opowiem już w naszym kolejnym spotkaniu. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak. Do usłyszenia.